Gość dnia.
Minęła godzina 13.10, Anna Stańczak, zapraszam na gościa dnia. Segregacja odpadów to jedna z najbardziej efektywnych zmian. Podczas prawidłowej segregacji należy zwrócić uwagę na szczegóły, które na co dzień mogą nam umknąć. I dzisiaj o tym porozmawiamy. Naszym gościem jest Katarzyna Struzik, wiceprezes zarządu w przedsiębiorstwie gospodarowania odpadami w Płocku. Dzień dobry.
Witam Cię serdecznie, witam Państwa serdecznie.
Kasia, może zacznijmy od tego w ogóle, co zrobić z nakrętkami i paragonami?
A, czyli już lecimy od konkretnych
tak
tematów,
jest.
Od konkretnych przykładów. No jeżeli chodzi o nakrętki, to musimy się przede wszystkim zastanowić, czy chcemy, aby ewentualnie przeznaczyć je na cele charytatywne. Wiemy, że na terenie miasta zlokalizowane jest kilka serc, w których można te nakrętki oddawać. Oczywiście te serca zostały postawione przez nas, przez przedsiębiorstwo gospodarowania odpadami w Płocku, wykonane głównie przez nasz zespół mechaników na zakładzie, za co serdecznie dziękuję, bo te serca naprawdę wyglądają pięknie, stoją, funkcjonują i właśnie przede wszystkim mają na celu to, żeby móc oddać te nakrętki do tych serc. Później my z tych serc te nakrętki zbieramy, te nakrętki trafiają na zakład i są przekazywane do recyklera, tak? Czyli bezpośrednio sprzedajemy te nakrętki i później w drodze uchwały podejmowana jest uchwała i przekazywana jest darowizna na cele charytatywne, czyli po prostu to, co Państwo oddajecie do serc, tych, które są zlokalizowane na terenie miasta Płocka lub w innych inicjatywach, bo przecież jest bardzo dużo różnych stowarzyszeń, fundacji, czy też nawet osób prywatnych, które po prostu zbierają te nakrętki, żeby właśnie w ten sam sposób móc uzyskać jakieś pieniądze z tego tytułu, ze sprzedaży i przeznaczyć na osoby potrzebujące.
Powiedz jeszcze, dlaczego nakrętki akurat?
To jest troszeczkę inny rodzaj tworzywa, jeżeli chodzi o całość butelki, dlatego powinniśmy indywidualnie raczej to segregować oddzielnie, dlatego że po prostu recykler to w inny sposób przerabia później w procesie recyklingu i lepiej, żebyśmy to oddzielnie zbierali. Natomiast jeżeli byłaby taka sytuacja, że niekoniecznie jesteśmy zainteresowani oddzielną zbiórką tych nakrętek, tak? I nie chcemy przeznaczać później tych pieniążków na te cele charytatywne, czyli nie zbieramy jako społeczeństwo tych nakrętek, decydujemy się na to, że jednak jesteśmy za bardzo na przykład leniwi i nie do końca nam się chce to robić, to kiedyś była taka zasada, że niby odkręcamy z butelki, prawda? Odkręcamy z butelki, wcześniej ją oczywiście zgniatamy i odkręcamy i oddzielnie trafia na przykład na nakrętka i trafia butelka typu PET do tego naszego żółtego worka lub pojemnika, i to jest błąd. O co chodzi? W procesie przetwarzania, czyli w procesie segregacji u nas już sortowania bezpośrednio na zakładzie, nie ma fizycznej możliwości odzyskania takiej nakrętki, która będzie luzem. Już lepszym rozwiązaniem jest to, aby tą nakrętkę pozostawić na tej butelce. Wtedy mamy pewność, że trafi to z powrotem do recyklera, a recykler już w procesie już swoich jakby przetwarzania, w procesie recyklingu, sam sobie po prostu te tworzywa podzieli. I w tym momencie mamy pewność, że to tworzywo zostanie odzyskane i z powrotem przekazane do recyklingu. Więc jeżeli nie jesteśmy chętni do tego, żeby zbierać charytatywnie i przekazywać na cel charytatywny tych nakrętek, to pamiętajmy o tym, żeby jednak tą nakrętkę zostawiać bezpośrednio na butelce. Nie wiem, czy zauważyłaś, ale teraz coraz więcej jednak już butelek typu PET albo ma taką bezpośrednio przytwierdzoną nakrętkę, czyli jakby chodzi o to, żeby ta nakrętka była na stałe i żeby ona nie ginęła, albo jest robiona już informacja, że na przykład jest z tego samego tworzywa, co butelka PET, więc spokojnie można tą nakrętkę na przykład zostawić na butelce i to wtedy nie budzi w nas takich wątpliwości.
O butelkach jeszcze na pewno
to można gadać i gadać.
Porozmawiamy.
Tak.
Jeszcze powiedz, co z tymi paragonami? Bo to papier czy nie papier?
Paragony zawsze trafiają do odpadów zmieszanych, dlatego że to jest zarówno połączenie papieru, jak i połączenie tworzyw sztucznych. Pamiętajmy też, że kluczowym tutaj jest też rozmiar, dlatego że paragony są bardzo małe, niewielkie i ciężko, żeby na linii sortowniczej, takiej jak u nas na przykład manualnej, była w ogóle możliwość wysortowania tego paragonu. Czyli jeżeli mamy taką możliwość, to wrzucamy to oczywiście do odpadów komunalnych zmieszanych, bo nie ma w ogóle recyklingu takiego, który by był w stanie przetworzyć te paragony. No, tak jak powiedziałaś, czy to jest papier, czy to jest tworzywo? No to jest mieszanka, zarówno papieru, jak i tworzywa, bo to jest ten papier, jest jakby wzbogacony tym tworzywem i nic się już z tym nie zrobi.
Mhm. Dobra, wiesz co, wiele osób jakby w ogóle nie wierzy w słuszność selektywnej zbiórki odpadów, twierdząc, że potem wszystko i tak wyrzucane jest do jednej śmieciarki. Czy faktycznie tak jest?
No często jest tak, że my gdzieś tam z okna zerkamy, że faktycznie podjeżdża śmieciarka pod nasz blok, czy pod nasz dom, znaczy jeżeli chodzi o zabudowę jednorodzinną, to jest trochę oddzielna sytuacja, ale mówimy tutaj głównie o wątpliwościach właśnie związanych z zabudową wielorodzinną i mówimy, o Boże, to jaki to ma sens, jak i tak to trafia wszystko do jednej śmieciarki. No niekoniecznie, bo my nie wiemy, że na przykład śmieciarka jest wielokomorowa. Mhm. Czyli po pierwsze, tak jest zaprojektowany system zbiórki i tak jest stworzony przetarg, że nie ma możliwości mieszania odpadów. Czyli te firmy, które na poszczególnych sektorach odbierają odpady, mają wyznaczone terminy, kiedy jak dany rodzaj odpadów muszą przywieźć. Odebrać. Dodatkowo u nas na terenie zakładu też jest weryfikacja. To nie jest też tak, że jeżeli na przykład śmieciarka deklaruje, że przywozi tworzywa sztuczne, to że my tego nie weryfikujemy, bo my doskonale wiemy i weryfikujemy, jeżeli ona się rozładuje, co jest w środku. Jeżeli dojdzie do tego, ale to jest raczej sporadyczna historia i już nikt nie miesza poszczególnych kategorii odpadów, to my w taką śmieciarkę po prostu cofamy z terenu zakładu. Jeżeli jakby nie zgadza się kod zadeklarowany na bramie, automatycznie dochodzi do powtórnego załadowania tych odpadów, które już zostały wyrzucone u nas na zakład i my składamy reklamację, że to nie jest ten kod odpadu, który został zadeklarowany, więc proszę sobie ten odpad z powrotem zabrać. Jeżeli dojdzie do tego, że on jest prawidłowo posortowany na poszczególne rodzaje materiałów, no to wtedy możecie do nas to przywieźć, ale te reklamacje, to już nawet nie pamiętam, kiedy była jakaś ostatnia reklamacja, więc to nie jest też tak, że, znaczy, jak były początki tej segregacji, tak, no to może gdzieś tam się to zdarzało, że nie do końca ten system był tak ułożony, że faktycznie na przykład, nie wiem, pamiętajmy też, że kiedyś to była też taka sytuacja, że odbieraliśmy tworzywa sztuczne z papierem łącznie, tak?
No tak.
Więc zależy wszystko też z jakiego terenu, jakiej gminy, czy to z miasta, czy z gmin ościennych, każdy też ten inaczej ten system trochę na początku prowadził, więc no nie może możemy po prostu myśleć o tym, że po co ja mam segregować w domu, jak i tak trafia to do jednej śmieciarki. No nawet jeżeli trafia do jednej śmieciarki, to ona jest wielokomorowa i pamiętajmy o tym, że nikt tych odpadów nie ma prawa mieszać i nie miesza.
Okej, dobra. A jakie materiały najłatwiej jest odzyskać ponownie i przerobić na nowe przedmioty?
My przede wszystkim u siebie na terenie zakładu wysortowujemy 7 frakcji. No i najbardziej taki chodliwym towarem jest oczywiście, są butelki PET. No to te typowe po napojach. I oczywiście dzielimy to na kolory, bo mamy kolor niebieski, kolor zielony, kolor przezroczysty, jeszcze taki PET przemysłowy, czyli na przykład jak masz po napojach takie seledynowe albo czarne na przykład napoje, no to my często jeszcze taki przemysłowy PET tutaj wyciągamy i faktycznie to jest odpad, z którym nie ma nigdy problemu, jeżeli chodzi o zbyt. Różne są stawki, są mniejsze stawki, są wyższe stawki, wszystko zależy od tego, co się dzieje na rynku, ale to jest odpad, który jest, zawsze ma zbyt. Jeżeli chodzi o chemię miękką, tutaj mówimy o wszelkiego rodzaju opakowaniach tak zwanych, no chemii takiej gospodarczej, którą używamy sobie w domu, tak? Czyli na przykład opakowanie po domestosie, opakowanie po jakimś tam waniszu. No już rzucam nazwami, bo łatwiej ludziom skategoryzować, może nie
wyobrazić,
tutaj jakoś tam promować tych nazw, ale nie o to chodzi. Opakowanie na przykład po kapsułkach do prania, opakowanie po, nie wiem, płynach do zmiękczania tkanin. To wszystko trafia, to jest taka zwana chemia miękka i to też nie ma z tym problemu, jak najbardziej segregujmy to u źródła, to jest dobry towar przekazywany do recyklingu i jeżeli już decydujemy na to, żeby kupować w tworzywach, to musimy pamiętać, żeby zerknąć sobie na spód opakowania, bo jeżeli oznaczenie jest dwójką bądź piątką, to są jedne z najlepszych tworzyw sztucznych na rynku i wtedy mamy pewność, że te tworzywa zostaną z powrotem przekazane do recyklingu i będą podlegać recyklingowi. Kolejny temat, chemia tak zwana twarda. No to wszelkiego rodzaju wiaderka na przykład, prawda? Czyli jak mamy jakieś miski, wiadra, ale też opakowania po różnego rodzaju naszych kiszonkach, czyli nie wiem, mamy kapustę kiszoną, mamy ogórki kiszone, czyli to, co teraz kiszonki mamy, tak, no, tak. Jest na czasie, tak? Warto też to jeść, bo są bardzo bogate witaminy, to też to trafia wszystko do żółtego worka u nas w domu i to jest też dobry towar, z którym nie ma problemu. Kolejny towar to też oczywiście wszelkiego rodzaju papier, tektura, czyli te opakowania z papieru, gazety, czasopisma też z papierem nie ma problemu. Wszystko też zależy od tego, jaki mamy okres, tak? Ale papiernie sobie radzą z tym, przekazywane to jest do recyklingu, powstają z tego różnego rodzaju nowe materiały papierowe. Najgorszym chyba elementem, najgorszą frakcją i taką niewdzięczną są oczywiście reklamówki, tak? Czyli wszelkiego rodzaju folia, która jeszcze oczywiście my to dzielimy na taką folię, która jest lepszej jakości z selektywnej zbiórki, bo my mamy też taką tendencję, że jeżeli my prowadzimy tą segregację już nawet u źródła, no to wszystko zawsze jak wyciągamy z tego domu, powiedzmy też o zabudowie wielorodzinnej, no to idziemy do tego śmietnika z tą reklamówką, na przykład w której w środku są butelki, albo innego rodzaju, nie wiem, tworzywa i wrzucamy razem z tą reklamówką. No to na pewno to nam utrudnia trochę, jeżeli chodzi o później proces wysortowywania odpadów. Lepiej by było, jakbyśmy tą reklamówkę otworzyli, wyrzucili te butelki luzem, ale też jeżeli ta reklamówka z powrotem będzie się nadawała, czyli będzie czysta, jakaś tam niezabrudzona, z powrotem ją zebrali i znowu sobie do niej wrzucali, no bo ta żywotność tej reklamówki jest bardzo wtedy krótka, tak? I jeżeli ta reklamówka jeszcze, już wracając do zakładu, jeszcze pochodzi z selektywnej zbiórki, to ona jest w miarę dobrej jakości folii, ale jeżeli my to samo robimy, wrzucając właśnie zmieszane odpady komunalne, no to to jest już zabrudzone, tak? I wtedy no, mamy recyklera, który odbiera nam folię, to tak jak z folią ze selektywnej zbiórki nie ma problemu, tak jak z folią z komunalnych odpadów zmieszanych, gdzie to jest po prostu zabrudzone organiką, no to już jest marudzenie i to nie jest zbyt chodliwy towar. No są okresy, kiedy my musimy dopłacać do tego, tak? Okazuje się, że no nie bardzo jest zbyt dla ten materiał i na przykład trzeba dopłacać daną stawkę za folię. No a co, nie mamy wyjścia, musimy jakby to oddawać i na przykład za to płacić, no bo pamiętajmy, że my jesteśmy zobligowani do tego, żeby te poziomy odzysku recyklingu dla miasta Płocka osiągnąć. Więc lepiej nieraz jest oddać za dopłatą coś w danym roku. Oczywiście też czekamy na jakieś tam okresy, a może się stawka zmieni, no ale też nie ma możliwości magazynowania aż takiej dużej ilości na terenie zakładu odpadów, więc wtedy po prostu zbywamy nawet oddając. Więc to jest chyba najgorszy element, a już nie mówiąc o tych nieszczęsnych naszych zrywkach, bo oczywiście biorąc pod uwagę to, że musimy płacić teraz za reklamówki foliowe czy w sklepach, czy w marketach, no to taki sprytny patent, bo oczywiście Polak zawsze coś mądrego wymyśli, jest to, że ładujemy wszystkie zakupy w te zrywki, te takie cienkie,
te na warzywa.
Mhm. No to pamiętajmy, drodzy Państwo, że jeżeli chodzi o zrywki, to nie ma możliwości, żeby to przekazać do recyklingu, bo to jest tak cienki grubościowo tworzywo, że niestety to się rozpada w procesie.
Nic tego nie będzie.
Nic tego nie ma. Także no, jeżeli chcemy być trochę bardziej ekologiczni i przyjazni dla środowiska, no to nie ładujmy to w te zrywki po prostu tych produktów.
Nasz. Dobrą metodą jest jednak noszenie ze sobą reklamówki wielokrotnego użytku.
To jest odrębny temat, tak, którym tak. Można godzinami rozmawiać, w jaki sposób być ekologicznym w życiu codziennym.
Muszę cię jeszcze zapytać, ponieważ mnie nurtuje też sprawa słomek. Co z tymi słomkami? Ponieważ no, widać je zauważalnie, że w barach już nie ma słomek. Ciężko, w ogóle w żadnym sklepie słomek nie kupimy plastikowych. Musimy naprawdę się dobrze postarać, żeby je znaleźć.
No tak, bo jakiś czas temu została oficjalnie przez Unię Europejską zakazana możliwość dystrybucji w ogóle od opakowań jednorazowych, plastikowych. Mhm. Czyli jeżeli na przykład my planujemy sobie, bo za chwileczkę będzie wiosna i planujemy sobie grillować przed domem, no to niestety takich opakowań nie znajdziemy. Te opakowania, które jeszcze ewentualnie są w sklepie, to są pozostałości sprzed jakby tutaj decyzji, że jest zakaz wprowadzania opakowań na rynek, bo te sklepy jakby mogły jeszcze do końca sprzedawać opakowania jednorazowe, ale nowych już nie ma możliwości wprowadzania do sklepów i to jest bardzo dobre. Oczywiście znajdziemy wszelkiego rodzaju opakowania z papieru, które też na przykład, nie wiem, zostały stworzone z recyklingu, czy już wcześniej przetworzone wcześniej pozyskanego papieru, ale też taka tendencja bardzo taka nowoczesna, no to zrobienie na przykład opakowań jednorazowych z kukurydzy, tak? Czyli nie wiem, czy widziałaś, spotkałaś się, że na przykład masz sztućce, masz nóż, widelec, czy na przykład łyżkę, która jest stworzona z kukurydzy, z taki żółty kolor i automatycznie to może nadawać się później do tego, żeby wrzucić to do odpadów ulegających biodegradacji, czyli do tak zwanego brązowego pojemnika i to nam się spokojnie rozłoży, tak? Czyli to jest z naturalnych tutaj składników i wtedy nie ma problemu z tymi tworzywami sztucznymi. No jeżeli chodzi o słomki, no wiadomo, że są fani, którzy lubią słomki, tak? No bo to też tak jak mówisz, przychodzi na przykład okres letni, jest gorąco, lubimy sobie przez te słomki pić. Ale myślę, że nie ma dramatu, że te słomki zostały wycofane, bo jest alternatywa. Są słomki papierowe, są słomki metalowe, są słomki szklane. Także jest cały przekrój słomek wielorazowego użytku, no z papierowymi to nie, bo sama pewnie wiesz, pijesz nieraz z tych słomek papierowych, no to one szybko zmiękną. Ja do końca
nie lubię.
Nawet ten temat związany właśnie z dotykaniem papieru do ust, średnio jakby mi nie pasują.
Mi też.
Ale oczywiście można skorzystać bezpośrednio ze słomek wielorazowych na przykład, tak? Czyli mamy taką swój zestaw, niektórzy śmieją, o to by musiał wszystko do tej torebki zabrać ze sobą. No niekoniecznie wszystko, ale są takie zestawy, gdzie na przykład masz, wiedząc, że gdzieś wyjeżdżasz na jakiś wyjazd, albo nie wiem, jedziesz gdzieś na, wiesz, na przykład jedziesz, nie wiem, do baru, no to można sobie taką słomkę swoją zabrać, albo po prostu z niej zrezygnować. Co nam się stanie, jeżeli my wypijemy sobie ten napój bez tej słomki?
No nic nam się nie stanie.
No bo pamiętajmy, że jakby papier jest niby mniejszym złem, ale to jest trochę takie oszukiwanie naszego umysłu. Mhm. Bo jeżeli ten papier jest taki namiękczony i zabrudzony, powiedzmy, tą kolą, tak? Czy tam innym napojem, no to on też się nie nadaje do recyklingu.
Aha. Czyli...
No bo jeżeli my pijemy sobie, siedzimy nawet gdzieś na spotkaniu i pijemy w tym kubeczku jednorazowym papierowym długo ten napój, no to można zauważyć tendencję, że to zaczyna gdzieś tam
to się całe rozklei.
No i my na przykład prosimy, a ja poproszę, nie wiem, dodatkowy kubek, no to kolejny odpad generujemy, więc może trzeba pomyśleć o tym, że można fajne na przykład silikonowe albo plastikowe kubek mieć zawsze ze sobą i wtedy nie masz problemu i prosisz, coraz więcej kawiarni jest też otwarta na to, czy różnych restauracji, że możesz przychodzić z własnym kubkiem i wtedy na przykład masz też promocję na kawę, czyli oni nie sprzedają ci tego opakowania, oszczędzają na tym, robią ci kawkę pyszną czy herbatkę, zależy co lubisz, w twoim własnym kubku i ty jesteś ekologiczna, myśląc o tym, że nie szkodzisz środowisku, więc alternatyw jest mnóstwo, jeżeli chodzi
to
o
fajny pomysł.
Jednorazowe sztućce.
To jeszcze o tych alternatywach porozmawiamy, ale już w następnym wywiadzie. Na koniec mi powiedz, jakie błędy najczęściej popełniamy.
To błędy, to też chyba myślę, że można by było godzinami rozmawiać, bo to wszystko w zależności od tego, jaka jest ta kategoria. No musimy pamiętać, może zaczynając od tych odpadów bio, bo to też jest takie najczęściej błędy, które my popełniamy, no to drodzy Państwo, jeżeli prowadzimy selektywną zbiórkę odpadów bio, czyli tak zwanych ulegających biodegradacji, gdzie mamy zarówno odpady pochodzenia zwierzęcego, jak i mamy odpady pochodzenia roślinnego, no to pamiętajmy, że nie można wrzucać tam wszelkiego rodzaju mięs, wędlin pochodzenia zwierzęcego, znaczy no wędliny i mięso, no w sumie można też powiedzieć, że gdzieś tam są zrobione z roślinnych jakby elementów i przypominają na przykład jakieś kiełbaski, ale tu mówimy o kościach zwierząt, o mięsach, jakiejś padlinie zwierzęcej. Nie wrzucamy też tam olejów jadalnych, różnego rodzaju tematów pochodzenia zwierzęcego, czyli jeżeli mamy na przykład odchody, bo mamy kota i mamy na przykład ten kot w jakimś tam żwirku się załatwia, no to nie możemy tego wrzucać do bio, bo oczywiście to później dalsze konsekwencje są takie, że kompost, który mu produkujemy na terenie zakładu, może później być jakby potencjalnie zarażony różnego rodzaju jajami pasożytów. Oczywiście my ten proces kompostowania tak u nas przebiega, że jakby nie ma możliwości, bo jest higienizacja i jakby wysokie temperatury w pryzmach, ale jest zawsze jednak ryzyko, że gdzieś tam te pasożyty mogą się pojawić, więc unikamy tego. Wątpliwym też takim standardem są skorupki po jajkach. Mhm. No bo właśnie to też jest tak, że gdzieś tam ministerstwo dopuszcza, że to może być wrzucane do tego bio i u nas jakby też jest taka wątpliwość, że jednak w jajach mogą pojawić się bakterie salmonelli. I to są jedne z najbardziej groźnych bakterii, jeżeli chorobotwórczych też dla człowieka. I też w procesie przetwarzania, oczywiście my wszystko robimy zgodnie z jakby tu procesem i oczywiście są badania w międzyczasie i po wytworzeniu tego kompostu robione w kategorii właśnie pasożytów i bakterii salmonelli, ale jeżeli możemy tych jajek nie wrzucać, to jest taka moja prośba, żeby jednak wrzucać do odpadów zmieszanych te jajka. Bo to na ile jeszcze ugotowane jajko, to pół biedy i te skorupki tak po surowym to są wątpliwości, więc jeżeli jest taka sposobność, no to wrzucajmy te jajka, te skorupki po jajkach po prostu do odpadów zmieszanych. Kolejnym tematem na przykład są też tworzywa sztuczne. No to najbardziej takim chyba kardynalnym błędem, bo to też można godzinami wymieniać, nie? Co jakie są błędy, ale najbardziej kardynalnym takim chyba błędem, który my robimy i ja też się spotykam, jak prowadzę wszelkiego rodzaju jakieś wykłady lub zajęcia, warsztaty, że cały czas, nieustannie wrzucamy te kartony po mlekach albo po napojach. No my mylimy, no nie? Myślimy, że jeżeli z wierzchu to wygląda jak papier, no to to jest opakowanie z papieru. Nie. To jest opakowanie wielomateriałowe i musimy pamiętać, że wszelkiego rodzaju kartony po mlekach, po mleku, przepraszam, i napojach trafiają do żółtego pojemnika, bo to są tak zwane tetrapaki, czyli opakowania, które właśnie są wielomateriałowe, czyli zrobione w ten sposób, że to trafia do żółtego worka.
Czyli z tego też się nic nie zrobi.
Nie, jest oddzielny recykler.
A jest
tak,
na
tak,
to,
tak. Oddzielny. Jeżeli chodzi o te trapaki, to jak najbardziej jest wysortowywany ten odpad i jest zupełnie inny proces recyklingu, który tylko i wyłącznie przetwarzają te trapaki. Te trapaki jak najbardziej podlegają recyklingowi. Więc jeżeli już to kupujemy, to pamiętajmy po prostu, żeby nie wrzucać tego do niebieskiego pojemnika bądź worka, tylko do żółtego to trafia, tak? Jakie tam jeszcze są takie problemy, jeżeli chodzi o papier? No, wszelkiego rodzaju zabrudzony papier na przykład nie powinien trafiać do niebieskiego worka, tak? Bo czy jeżeli na przykład mamy karton po pizzy, a w środku mamy pozostałości po brzegach, bo na przykład nie wszyscy są fanami pizzy i zostawiamy jeszcze te sosy, a wrzucają później to całe opakowanie z tymi sosami, z tymi resztkami tych po brzegu do selektywnej zbiórki, jeżeli chodzi o papier, no to nie, to nie róbmy tego w ten sposób. Trzeba się pozbyć tej zawartości. Najlepiej wszystko zjeść, bo nie marnujmy jedzenia, bo temat związany z marnowaniem żywności też jest tematem rzeka, więc można się spotkać w innym terminie o tym porozmawiać. A jeżeli nie jest tak bardzo ten karton zabrudzony, tak bardzo, czyli nie narozlewane te sosy i w ogóle, no to można to do tego recyklingu przekazać, czyli do niebieskiego pojemnika. Wszelkiego rodzaju środki takiej higieny osobistej, nie? To też są takie pytania na przykład, a co zrobić z wacikami do twarzy, a co zrobić z patyczkami do uszu? Oczywiście też już nie plastikowymi, nie? Pamiętajmy, że już na przykład są bambusowe lub
tak,
inne tematy.
Są.
A co zrobić na przykład z jakimiś tam pampersami czy wkładkami higienicznymi? Wszystko to, co dotyka naszego ciała bezpośrednio, czyli związane jest z naskórkiem, trafia do odpadów zmieszanych. Nie można tutaj wrzucać tego ani do tworzyw sztucznych, ani do papieru. No nie wiem, może masz ty jakieś pytania?
Jeszcze, to ja mam jeszcze pytanie tak na koniec o słoiki.
A, o właśnie.
Na przykład po, no już też tutaj użyję, po Nutelli, tak? No bo ciężko to
no tak, faktycznie to też jest tak, że no najbardziej taki kardynalny też błąd popełniany przez nas to jest to, że my myjemy opakowania. Bo faktycznie swego czasu nawet w różnych ulotkach na terenie gmin czy miast widniała taka informacja, myj opakowania.
Tak,
nie?
Tak.
I o tyle, ile to jest absurdalne, no ale my się uczymy z czasem. To też nie jest tak, że wszystko wiemy od początku. Gdzieś były wytyczne, żeby to myć i to myjemy. Ale dlaczego nie powinniśmy tego robić? Po pierwsze, zużywamy wodę, która nadaje wodę pitną do mycia opakowań.
Której mamy mało.
Której ilości są po prostu, jeżeli chodzi o cały świat, to jest chyba 1,5-1,5% wody pitnej na świecie. Więc jeżeli my, każdy z nas będzie siedział w domu i jeszcze te opakowania mył i zużywał tą wodę pitną, no to to po prostu za chwileczkę będziemy, już mamy w ogóle problem z dostępnością, nie wiem, w sezonach letnich, że okazuje się, że w danych gminach na przykład, nie wiem, wójt, burmistrz czy prezydent mówi, ale hola, w takim terminie nie możecie podlewać swoich ogródków, jeżeli to jest woda wodociągowa, albo na przykład możecie się korzystać z wody od domu, bo po prostu fizycznie jej nie ma, więc jeżeli mamy jeszcze marnować na mycie opakowań, to jest absurdalne. Czyli zużywamy wodę, która się nadaje do picia. Generujemy ścieki, za to i za to płacimy. Mhm. Czyli to jest tak, że zawsze motywującym takim elementem do zmiany też jest ekonomia. Czyli automatycznie nie płacimy za to. A pamiętajmy, że jeżeli nawet opakowanie mamy po serkach, jogurtach, czy opakowanie po słoikach, tak jak mówisz, oczywiście trzeba się pozbyć tej zawartości. Czyli jeżeli my sobie kupimy ten serek, powiedzmy homogenizowany, no to my powinniśmy go zjeść, bo no, nie marnujmy tej żywności. Zastanawiajmy się, patrzmy na to, czy jaki jest okres przydatności tego produktu. Nie kupujmy na przykład, jeżeli data się jest krótka, jakieś hurtowe ilości, bo jest promocja. Ale chyba, że wiemy, że do czegoś wykorzystamy, bo na przykład taki serek będzie nam służył do tego, że ja zrobię ciasto, później, nie wiem, dziecko zje i przed tą datą faktycznie to spożyjemy, tak? Mhm. Te nasze serki. Ale jeżeli nie, to jeżeli nawet się okaże, że coś jest już niezdatne do spożycia, faktycznie zepsuło, to pozbywamy się tej zawartości, czyli łyżeczką wygrzebujemy z tego opakowania, pozostałość wrzucamy do odpadów zmieszanych, a to opakowanie bezpośrednio, nie myjąc, wrzucamy do żółtego worka, czy w przypadku na przykład opakowań szklanych wyjadamy do cna tą Nutellę, o której mówiłaś i wrzucamy do szkła, dlatego że też w hucie pod wpływem wysokiej temperatury te zanieczyszczenia są niwelowane i z powrotem powstaje szkło. I zachęcam do tego, żeby w opakowaniach szklanych kupować, bo wiadomo, no to jest cięższe, więc jak my idziemy gdzieś tam na zakupy i nie mamy dostępu na przykład do samochodu i musimy to wszystko dźwigać, no to jest cięższe, ale pamiętajmy, że szkło jest jedynym materiałem, który może być recyklingowany nieskończenie wiele razy, więc jeżeli my to szkło kupujemy i przekazujemy później, segregujemy i przekazujemy do recyklingu, to powstanie znowu nowa butelka, czy znowu nowy słoik i tak w kółko, i tak w kółko, i tak w kółko. No o co chodzi też z tym myciem? No gro ludzi na przykład nie ma możliwości przetrzymywania opakowań w domu jakiejś większej ilości. No jeżeli jesteśmy w bloku, no to zachęcam do regularnych spacerów, nawet mniejszej ilości, idziemy do tej altany śmietnikowej, opróżniamy z tego worka, jeżeli worek jest zabrudzony, na przykład nie chcemy z powrotem tego brać do domu, to oddzielnie wrzucamy to do żółtego pojemnika, tworzywa wysypujemy, bo nam na linii sortowniczej jest łatwiej to później wyciągnąć, niż jeżeli to jest szczelnie zamknięte i niestety trzeba rozrywać najpierw worek, a później z niego wysypywać, a później dopiero wyciągać poszczególne rodzaje tworzywa. I niestety tendencja jest taka, jak ja się spotykam na warsztatach, no, że oni myją te opakowania. No, myją opakowania, no bo mówią, że im śmierdzi. No i trochę się nie dziwię, jak ktoś na przykład nie ma takiej możliwości, żeby gdzieś tam sobie postawić ten pojemnik i żeby to było z dala, żeby to nie było na przykład wewnątrz domu, tylko to było gdzieś przy altanie albo na dworzu, no to to się trochę nie dziwię, że oni chcą te opakowania mieć. Ale jeżeli możemy robić regularnie, wyrzucać na przykład w zabudowie wielorodzinnej, to nie myjmy tych i w jednorodzinie może uda nam się znaleźć jakąś przestrzeń w domu, żeby jednak to było gdzieś tam z dala od tego, że gdzie my przebywamy, żeby nam nie śmierdziało, no bo wiadomo, że no nie wiem, co dwa dni nie są odbierane te odpady, tylko jest jakby odpowiedni harmonogram, gdzie jest wskazanie, ale nie myjmy, bo po prostu marnujemy wodę. Tyle.
Pytań mam jeszcze dużo, ale myślę, że zostawimy to na następny odcinek. Katarzyna Struzik, wiceprezes zarządu w przedsiębiorstwie gospodarowania odpadami w Płocku, była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
I do usłyszenia.